Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Zbigniew Minek, radny miejski i ekonomistka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Prawie nie dałem panu powiedzieć dzień dobry przy tych pięknych i sprzyjających warunkach pogodowych, jakie mamy.
Wyjątkowy
październik.
Tylko korzystać.
Można robić to na różne sposoby. Pan aktywnie raczej potrafi spędzać czas z rodziną. Pojeździł pan trochę po lasach zielonogórskich rowerowo w ten weekend. No i jeszcze krajobraz nie jest najprzyjemniejszy po orkanie, który przeszedł nad miastem.
To prawda, Ksawery wyrządził wiele szkód. Widać je, kiedy się wejdzie do lasu i to nie jest tylko gdzieś w głębi lasu, tylko najczęściej też najbardziej dokuczliwe są te miejsca, gdzie się spaceruje albo się jedzie rowerem. Tak, i niestety te drzewa tam leżą i jest to olbrzymie niebezpieczeństwo i również niekomfortowość. No i drugie, co jest niebezpieczne, a jeszcze może bardziej niebezpieczne, na co nie zwracamy uwagi, jest wiele drzew takich trochę
wiszących,
naderwanych, wiszących i też one w każdej chwili przy złej pogodzie mogą gdzieś upaść.
No na razie wszystko wskazuje na to, że nic złego się pod względem meteorologicznym nie wydarzy, chociaż meteorolodzy też straszą, że przyjdzie być może do nas kolejny potężny orkan, podobno nawet potężniejszy, bo o kobiecym imieniu, a kobiece są zawsze mocniejsze. Tak się utarło, chociaż no, możemy raczej
także jest szansa, że do kolejnego uda się to jakoś uporządkować, żeby
zdecydowanie, było bezpiecznie. Służby miejskie powiedziały bardzo wyraźnie. Najpierw w pierwszej kolejności zajmowały się tym, co leży w mieście, co leży w granicach administracyjnych miasta, na prywatnych posesjach również, bo na prywatnych posesjach też było mnóstwo szkód wyrządzonych. Ja rozmawiałem z dyrektorem zakładu komunalnego, panem Krzysztofem Sikorą, który mówi, że są już po rozmowach z Lasami Państwowymi, tak aby Lasy Państwowe również zinwentaryzowały to, jak wygląda w głębi lasu i oni też się będą tym zajmować. Zresztą są specjalistyczne firmy ze specjalistycznym sprzętem, które będą to usuwały. Trudno powiedzieć kiedy, no bo to czasami nie jest taka prosta sprawa.
To prawda, my tu możemy narzekać, ale tak naprawdę to ja też widziałem, jak szybko te służby działały w mieście. Na Chynowie chociażby również w trakcie tego orkanu upadły dwa drzewa na ulicę i przyjechała bardzo szybko straż pożarna i później na drugi dzień pracownicy ZGK uporządkowali te drzewa i czekają na wywóz.
Także no, tutaj tylko pochwalić. Strażacy mieli mnóstwo roboty, służby też były chwalone, wszystkie, bezwzględnie począwszy od naszego sztabu zarządzania kryzysowego miejskiego.
To prawda, egzamin zdany, ale żeby zbyt często nie trzeba było korzystać.
No tak, ale kiedy rozmawiałem z dyrektorem Michałowskim, on mówił mi o ciekawych rzeczach, że wyciągnięto wnioski nie tylko z tego, jak pracowały służby, bo tutaj wszyscy mówią, że generalnie spisały się idealnie. Właściwie nie ma takiej osoby, która twierdziłaby, że jest inaczej, ale mówił o tym, że być może trzeba będzie myśleć o tym, jak dostosowywać system powiadamiania, żeby był też dostosowany do realiów naszych czasów, bo jak się okazuje, może się zdarzyć tak, że nagle nie ma prądu. Specjalnie służby miejskie nie włączały sygnałów dźwiękowych w Zielonej Górze, z syren alarmowych, żeby po prostu nie wywoływać dodatkowej paniki, ale myślą o tym, jak zrobić to w ten sposób, żeby elektronicznie mogło to działać.
To prawda, powinien być taki system, bo dzisiaj każdy z nas
ma internet,
telefon komórkowy, fakt, że w czasie jakiejś tam burzy może on też mieć...
No rozbudować się.
Tak. Natomiast co istotne, no tutaj w trakcie tego orkanu również prezydent się włączył bardzo aktywnie i to widzę, że mieszkańcy bardzo chwalili, bo często korzystali z tych informacji bieżących, ale na profilu prezydenta. Mi się wydaje, że to bardziej powinien być jakiś taki profil, na który wszyscy jak gdyby w taką pogodę od razu na pierwszym miejscu spoglądają. Ewentualnie prezydent mógł udostępniać ten profil.
Mówi się o specjalnie stworzonych systemach powiadamiania połączonych z dedykowanymi aplikacjami alarmowymi, więc może się tak zdarzyć, że taka aplikacja powstanie. Jest też taki ogólnopolski duży system, do którego moglibyśmy się włączyć i wtedy, jeśli mielibyśmy ostrzegawczą aplikację zamontowaną w telefonie, to wtedy wszelkie komunikaty dotyczące właśnie prędkości wiatru, siły, czy natężenia opadów, które ewentualnie mogłyby być, mielibyśmy na bieżąco w telefonie. Wiem, że myśli się o tym bardzo poważnie i pewnie takie kroki trzeba będzie przedsięwziąć.
Możliwości są i trzeba to wykorzystać, chociażby to, że w różnych częściach Zielonej Góry czasem pogoda inaczej wygląda, więc jakby udało się też tak na dzielnicę, to byłoby to komfortowe. No tutaj jeszcze o prezydencie może jedno słowo, bo słyszałem wiele takich, znaczy może niewiele, ale kilka krytycznych uwag, że w trakcie spotkania z panią premier był bardziej roboczo na sportowo. Wydaje mi się, że akurat ten aspekt powinien mieć pozytywny odbiór.
Powiem panu, gdyby prezydent myślał, ja byłem akurat w jednostce ratowniczo-gaśniczej, kiedy przyjechała tam pani pani premier i wcześniej wszystkie służby, trwało to trochę, nikt do końca nie wiedział, pewnie tak to jest ze względów bezpieczeństwa, zrobiłem punktualnie, o której kolumna rządowa przyjedzie. Prezydent przyjechał prosto z kolejnych spotkań i siedzieli do późna w nocy, z tego co wiem, w magistracie. Potem od wczesnych godzin porannych, no oczywiście można byłoby powiedzieć, no miał trochę czasu, żeby przebrać się w granicę, tylko po co robić taką szopkę, tak? No, skoro był ubrany luźno, bo po prostu pracowali przez cały czas, a nie spotykali się oficjalnie publicznie. Zresztą też nie wiedział o tym, że pani premier przyjedzie. To jest następna sprawa, aczkolwiek no, jednym się to może podobać, innym może się nie podobać.
Tylko takie problemy były.
Chociaż powiem panu, że śmiać mi się chciało, kiedy widziałem szefostwo Enei, które wysiadało z busa, przyjechało z drugiego końca Polski. Byli to bardzo wysoko postawieni pracownicy tej firmy i wyciągali z bagażnika takie kurtki z logotypem reklamowym firmy, których nigdy nie używali, bo one były nowiutkie.
Z metką.
Tak? Z metką jeszcze oczywiście z worku wyciągali i założyli. Trochę to wyglądało jak przebieranie się, tak? No ale zostawmy temat, nie to było najistotniejsze, kto jak wyglądał. Wróćmy do nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, bo zdecydowaliście państwo, żeby zrobić krok w tył i wrócić do gminnego planu rewitalizacji z 2016 roku, tego, który nie będzie obejmował wzgórz piastowskich. No to wynik ostatnich rzeczy związanych z tym, co dzieje się na linii Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Zielona Góra. Ten dokument, który przyjęliście teraz, a właściwie wycofaliście, ten ostatnio przyjemny, daje swobodę w działaniu przy okazji tych inwestycji, które zostały już rozpoczęte, które trwają, które za moment się skończą, widzę park przy Partyzantów.
No ja myślę, że tak, że skoro tutaj tą kością niezgody był ten park.
Bo ten był pozytywnie zaopiniowany w Urzędzie Marszałkowskim.
No właśnie, więc tutaj takie rozwiązanie wydaje się trafne, ażeby nie było sytuacji takiej, że miasto może stracić pieniądze na inwestycje, które tak naprawdę były zaakceptowane i są realizowane.
Za które już zapłaciło niejednokrotnie.
No właśnie, dlatego teraz to refinansowanie powinno nastąpić. No a wzgórza piastowskie, no to może w przyszłości to...
Ale to jest sprawa otwarta przez cały czas, bo to nie wszyscy rozumieją, jak to wygląda. Skoro wracacie państwo do poprzedniego dokumentu, w którym nie są ujęte wzgórza piastowskie, to nie zamyka drogi do tego, aby w osobnym dokumencie przyjętym przez Radę Miasta ująć tylko i wyłącznie na przykład wzgórza piastowskie plus okolice amfiteatru i na przykład sam amfiteatr?
Dokładnie. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo dobre rozwiązanie, że jak gdyby oddzielnie to ująć z tego względu, że jeżeli byłyby kontrowersje i to by upadło, to po prostu by tylko ten pomysł nie był realizowany, ale żeby to nie narażało tych, które są właśnie już gdzieś tam, niektóre nawet skończone. No powstaje zespół, który będzie zajmował się rewitalizacją, są też przedstawiciele Rady Miasta, więc no miejmy nadzieję, że jakieś tam będą wypracowane rozwiązania i z korzyścią dla mieszkańców.
No nie wszyscy radni zdecydowali się, żeby wejść w skład takiego zespołu. Radni Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali inaczej.
No to prawda, to przykre, że nie wiem, czy z jednej strony nie chcą wziąć odpowiedzialności, z drugiej strony może nie mają tutaj perspektyw rozwoju niektórych części miasta. No szkoda, bo jednak w Radzie Miasta nie powinno być podziałów i z każdego klubu powinna być reprezentant i proponować swoje rozwiązania i wypracowywać wspólne kompromisowe rozwiązania.
Pan nie jest politykiem, a politycy, samorządowcy albo ludzie, którzy są w naszej Radzie Miasta i przynależą do ugrupowań partyjnych, czasami mówią wprost, tutaj w te wszystkie rzeczy związane między innymi z tą rewitalizacją, która polityczna być nie powinna, jednak wkrada się polityka. Widzi pan ten odcisk partyjności? Właśnie tutaj pan jako człowiek, który nie należał do partii, nie należy do partii.
No chyba niestety tak. Dlatego, że no, tak mi się wydaje, że te wzgórza piastowskie mogłyby być taką perełką Zielonej Góry. I nie wiem, czy komuś przeszkadzałoby to, że to jest... jeżeli by to się udało, to byłby olbrzymi sukces miasta Zielonej Góry, no a pośrednio prezydenta, więc tutaj jak gdyby by chyba trudno było konkurować z nim o fotel prezydencki w następnych wyborach. Więc tą część polityki jak gdyby widzę. I zarówno
czyli
jedna,
co, mamy pecha po prostu, że strumień pieniędzy, który mógł być na to przeznaczony, mówię o dofinansowaniu unijnym, trafił tak późno tutaj do realizacji, tak?
Właśnie,
bo gdyby trafił trzy lata temu, to nie byłoby tematu.
To wtedy by nie było jeszcze jak gdyby bliskiego terminu wyborów i może inaczej byłoby to rozwiązywane. Tym bardziej, że były sygnały, że to będzie zaakceptowane. No bo przecież to nie jest tak, że miasto sobie składa coś całkowicie w ciemno. Są różnego rodzaju konsultacje po to, żeby później te dokumenty, które trafiają, były godne do realizacji.
Powiem panu, że jeden z radnych nomen omen Platformy Obywatelskiej zwrócił mi uwagę, kiedyś telefonując, czy widziałem, jaka firma, jaki też instytut, bo ta firma ma w nazwie instytut, zajmowała się opiniowaniem tych wniosków dotyczących rewitalizacji, skąd pochodzi i jakimi rzeczami zajmowała się do tej pory. To rzeczywiście jest ciekawostka. Może poza tym, co firma ta, a firma pochodzi z drugiego końca Polski, z Małopolski, poza tym, co firma zrobiła niedawno dla Gorzowa, to tak naprawdę działała tylko na poziomie bardzo małych miast i miasteczek w Małopolsce, gdzie jest zupełnie inaczej niż,
inne problemy
niż w Zielonej Górze. Kompletnie inaczej to wygląda. No, pan radny mówił, że warto się zastanowić nad tym tematem, skąd taka, a nie inna firma, no, z korzeniami jeszcze PRL-owskimi dodawał. Tak jest.
No właśnie, to jest smutne, że czasami mogłoby się wydawać z punktu widzenia politycznego, że niektórym partiom zależałoby na tym, żeby coś się w Zielonej Górze nie udało, żeby osłabić prezydenta. No a tak naprawdę to źle jak gdyby przedstawia radnych wszystkich klubów, bo jeżeli coś nam się nie udaje, to jest...
No to wystawiacie sami sobie świadectwo, tak? Ludzi nie będzie interesowało, kto jak głosował, ludzie nie docierają do protokołów
sesji. Ludzie chcieliby korzystać.
Tak, i nie zastanawiałem się, czy ktoś był za, czy był przeciw. Liczy się efekt, tak? Ostateczny tego, jak dane pieniądze są wydawane.
To prawda. No, być może kiedyś uda się tak pracować w Radzie Miasta, że rok czy pół roku przed wyborami te wybory nie będą brane pod uwagę.
No, powiem panu, że jak od 20 lat obserwuję to, jak działają różnego rodzaju rady miasta w Zielonej Górze, różnego rodzaju, bo w różnych konfiguracjach politycznych czy mniej politycznych, to mam wrażenie, że zawsze jednak gdzieś ten aspekt
polityczny. Do tej pory może tak, ale trzeba być optymistą, ja mam nadzieję, że to się zmieni.
A pan myśli o wyborach przyszłorocznych, czy dla pana to jest rzecz jakaś niespecjalnie istotna? Bo pewnie są tacy radni, którym to spędza sens powiek, tak? No, jak wystartuje, czy wystartuje, jakie będziemy mieli szanse?
No często słyszę z lewej i z prawej strony o tym, że wybory się zbliżają, natomiast tak naprawdę na tę chwilę w ogóle mnie to nie interesuje, z tego względu, że zostałem wybrany na obecną kadencję i próbuję robić jak najwięcej, czy dla mieszkańców, czy w Komisji Gospodarki, dla miasta teraz. Nie patrzę w przyszłość.
No to teraz porozmawiajmy o bliskiej przyszłości, bo wiemy dokładnie, że zakończyło się zbieranie wniosków do budżetu obywatelskiego. Dzielnica, w której pan mieszka, też przy okazji pana okręt wyborczy, czyli Chynów, no, ja mówię śmiało, że jest pewnego rodzaju modelowym przykładem tego, jak można się dogadywać w danych kwestiach, chociaż chyba ostatnio też trochę podzielili się mieszkańcy Chynowa co do niektórych inwestycji.
To chyba też świadczy o tym, że no, są różne głosy. To nie jest tak, że ktoś jeden decyduje na Chynowie, co ma być realizowane i wszyscy idą ciemno w to. Tutaj każdy na spotkaniu ma możliwość wypowiedzenia się, zaproponowania swojego pomysłu, no i później mieszkańcy przychylają się do tych, które wydają się najważniejsze. No i faktycznie na ostatniej komisji odnośnie budżetu obywatelskiego przyszli mieszkańcy, którzy składali protest, bo Chynów chce przystąpić w budżecie obywatelskim do walki o boisko do Unii Hokeja, bo na Chynowie jest takie zagłębie Unii Hokejowe. Dzieci w szkole trenują, grają w różnego rodzaju rozgrywkach.
No i chciałbym mieć taką możliwość, żeby też na wolnym powietrzu.
Dokładnie, na spotkaniu wszyscy jak gdyby zaakceptowali świetne miejsce koło Chynowianki, czyli kompleks sportowy w jednym miejscu. Natomiast okazuje się, że tamto miejsce jest Lasów Państwowych i na tę chwilę pewnie nie jest możliwością przekształcić tej ziemi, zamienić tej ziemi z Lasami Państwowymi. No i chyba, bo ja do końca nie wiem, bo ja nie widziałem tych wniosków, ale no, krążyły takie plotki, że został złożony wniosek w miejscu pomiędzy domkami jednorodzinnymi, bo tam była działka miasta. Też niefortunna, bo koło przypompowni, gdzie jest teren mokry i tak jak mówię, sąsiedztwo domków jednorodzinnych. No i ci mieszkańcy w koło złożyli
protest. Z jednej strony się nie dziwię, tak?
Tak, bo tym bardziej jak rozmawiam z pomysłodawcami, pytam się, gdzie jest najlepsza lokalizacja do takiego boiska, to wszyscy chórem mówią Chynowianka. Tylko że Chynowianki w tej chwili nie można, więc ja proponowałem na spotkaniu, że jeżeli nie uda się przekształcić tej ziemi, zamienić, to może poczekajmy rok, pierw zamieńmy ziemię, za rok zagłosujemy na to boisko, a w tym roku wybierzemy projekt, który jak gdyby jest na drugim miejscu, bo my zgłosiliśmy dwa projekty i jeżeli będziemy wiedzieli, na który głosujemy, jeden wycofamy.
Generalnie wniosków spłynęło chyba mniej niż w ubiegłym roku.
Wniosków mniej, ale tam na niektórych wnioskach jest po kilka zadań, więc w sumie zadań będzie dużo.
Wie pan mniej więcej, jak te zadania wyglądają? Przede wszystkim te ogólnomiejskie?
Nie wiem dokładnie ile. Wiem, że wniosków było chyba ponad 100, a zadań może być, nie wiem, około 300. W sumie.
No pieniądze są te same, bo przez cały czas poruszamy się w tym samym parametrze
finansowym. Więc tak. No, plusy, minusy, bo też niektórzy krytykują te rozwiązania, że dzisiaj może, powiedzmy, wygrać zadanie z 50 głosami, a z 200 na innym okręgu nie wygrać. No ale to jest jak gdyby krok do przodu, nie wiem, jeżeli on się nie sprawdzi, to będzie można się wycofać z tego za rok.
No i tak też mówili radni Platformy Obywatelskiej, z którymi miałem okazję rozmawiać, że oni jakby są otwarci na zmiany, też wyciągali wnioski z tego, jak wygląda tegoroczna edycja. Trochę robi ona pod ich dyktando, no to jednak ich projekt.
No tak, z tym, no to jest pierwszy krok. Natomiast wiadomo, że co roku tak naprawdę powinny być różnego rodzaju konsultacje i jeżeli by się udało jakiś konsensus wypracować, to wprowadzać nowe rozwiązania. Ja też optuję za tym, aby były takie mini projekty w okręgu. Takie do 10 tysięcy. Niech pan zobaczy. 10 projektów mini, w okręgu takich mini projektów to jest 100 tysięcy złotych. W sumie to jest 400-500 tysięcy w skali całego budżetu, to jest naprawdę kropla w morzu, a to może naprawdę dużo zdziałać dla mieszkańców.
No zwłaszcza jeśli mówimy o takich naprawdę drobnych rzeczach, ale czasami myślę, no istotnych z punktu widzenia.
Tak,
no,
wtedy jest szansa na mikro, czyli tak naprawdę najmniejsze rzeczy dotyczące jakiejś tam garstki ludzi, ale dla nich bardzo uciążliwe. Dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby kawałek chodnika przy kilku domach miał możliwość realizacji, no bo tu jednak są brane pod uwagę te projekty o większej wartości, żeby można było więcej uzyskać dla dzielnicy.
No inna sprawa, że jest, że czasami też łatwiej chyba wykonuje się inwestycje, łatwiej w sensie takim, że jeśli organizuje się przetarg, nie wiem, na 200 metrów chodnika, to pewnie można to zrobić taniej niż robić to etapami to prawda. Po 5
tutaj,
metrów.
Tutaj też nie ma takiej jak gdyby zgodności. Jedno to, co by chcieli mieszkańcy, a drugie później jak to trafia do urzędu. Z punktu widzenia urzędu czasem jest to nieprofesjonalne. Mieliśmy też to na Hynowie, bo mieszkańcy, wiedząc, że dużo dróg jest do zrobienia, no próbowali, żeby zachęcić wszystkich do głosowania, kawałki ulic. Natomiast z punktu widzenia urzędników, z tym się zajmujących, no to jest bez sensu, że urywać gdzieś tam drogi tylko na tych kawałkach, gdzie są najbardziej uczęszczane. No ale no, trzeba to godzić.
No, tutaj jest zadanie i dla urzędników, i dla mieszkańców, tak, żeby tak, wybierać projekty jak najbardziej racjonalne.
Też zrobiliśmy spotkanie ostatnio, pana dyrektora urbańskiego prosił o takie, no bo chciał w końcu wiedzieć, co z zeszłorocznego budżetu wygranego odnośnie dróg, które drogi realizować w pierwszej kolejności, no bo wiadomo, że też jak się składa projekt, to się myśli o jednych kwotach, a w ciągu roku może się okazać, że no jest taki boom inwestycyjny, że te pieniądze, które były planowane na jakąś tam część ulic, no nie są w stanie, nie są wystarczające. Na szczęście mieszkańcy Hynowa są elastyczni, wiedzą dokładnie na czym to polega i godzą się na to, ażeby pewne odcinki za daną kwotę zmniejszać.
W ubiegłym tygodniu miasto podpisało, no powiem szczerze, wręcz historyczną umowę, tak, bo tak dużej umowy na szeroko rozumiany transport niskoemisyjny jeszcze nie było. Ponad ćwierć miliarda, blisko 270 milionów złotych zostanie wydanych na poprawę infrastruktury drogowej, tak, na autobusy. Tych autobusów będziemy mieli kilkadziesiąt. Zastanawiam się, czy tego rodzaju autobus, absolutnie komfortowy, nowoczesny, spełniający nie tylko normy dotyczące ochrony powietrza, czystości powietrza, czy emisji hamulasu nawet, ale sam w sobie jako taka nowość, byłby w stanie przekonać pana, żeby zrezygnował pan z samochodu i przemieszczał się komunikacją miejską?
Ja myślę, że tak.
Bo wiele osób jest tak przyzwyczajone, że jesteśmy wbici w te samochody.
Tak? Ja również wyjeżdżając z dziećmi, z rodziną,
no nie robi pan
po drodze,
tego autobusu.
Tak, do samochodem do sklepu, zrobienie zakupów, wzięcie dzieci ze szkoły, czy na jakieś tam zajęcia pozalekcyjne zawieźć. Jest to wygodne, człowiek się do tego przyzwyczaił. Natomiast jest szansa też na to, ażeby pomyśleć, ażeby przesiadać się na komunikację miejską. Tym bardziej, jeżeli tak pan redaktor słusznie zauważył. Ona może być komfortowa, można ją reklamować w taki sposób.
No wszystkie to jest autobusy klimatyzowane, dogrzewane i tak dalej, i tak dalej. No to jest stan, myślę, że poprawy o kilkaset procent w stosunku
do komfortu. Żeby udało się też w mentalności o tym mówić, nie, że ja jadę samochodem, żeby wręcz pomówię się, ja jechałem komunikacją miejską, żeby to było doceniane. Jest tutaj jeszcze jeden czynnik, bo dzięki temu, że te autobusy nowoczesne wejdą na nasze drogi, to jest szansa na to, one będą tańsze w eksploatacji, jest szansa na to, ażeby coś pokombinować w biletach.
No już słyszałem o tym, bo na pewno na dzisiaj wiadomym jest, że przynajmniej bilety nie mają podrożeć, tak? To jest pewne. Czy ceny będą niższe? Zobaczymy, bo to pewnie wyjdzie w prawie.
Być może się udałoby się nawet zrobić komunikację bezpłatną, oczywiście, a żeby to mogło wejść w życie, właśnie trzeba zrobić pewne analizy.
Wiceprezydent miasta mówił, że bardzo mocno brane jest pod uwagę, tak powiedział mi pan wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, żeby pod obrady na początku przyszłego roku na sesję Rady Miasta wpłynął prezydencki wniosek o to, aby znieść opłaty za komunikację miejską dla dzieci i młodzieży
tak,
szkolnej.
Tak.
W tym wypadku to już byłby krok.
Oczywiście.
Tak? I pomyślałem sobie, że to jest właśnie taki krok trochę trochę wyprzedzające i proedukacyjne, tak? Bo jeśli te dzieciaki nauczą się jeździć za darmo, to może zrozumiałem, że jest wygodniej czasami niż rowerem do szkoły, tak? Nawet tak, jeśli rower no, jest zdrowszy, powiedzmy.
Jeżeli
tak.
rodzic będzie chciał iść podjeździć do szkoły, to on powie, nie, nie, ja jadę autobusem. Tata, a ty czemu jedziesz sam samochodem? Wsiądź w autobus. Jest oczywiście na to szansa. Ja powiedziałem, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich. To oczywiście jest związane z pieniędzmi, więc wcześniej analizy, jeżeli by się udało dokonać takiej zmiany, że dzięki tej komunikacji bezpłatnej znacznie więcej osób będzie korzystało z tej komunikacji, to wtedy warto.
No jest to na pewno melodia przyszłości. Rzeczywiście w niektórych miastach w Polsce już funkcjonuje taki model, że komunikacja jest bezpłatna, chociaż najczęściej, nie da się ukryć, są to mniejsze miasta, tak, które mają zdecydowanie mniejszy tabor, zdecydowanie
albo
mniejsze...
Albo bogate gminy.
A najlepiej, jak uda się połączyć jedno i drugie, tak, że gmina mająca status miasta jest mniejsza, ale jest bogata, bo są tam duże zakłady. No widzę Lubin, tak.
Natomiast no kiedy, jak nie dzisiaj, kiedy faktycznie ta eksploatacja tych autobusów elektrycznych będzie znacznie tańsza aniżeli dzisiejsze, no to jest na to miejsce.
To na sam koniec kilka słów o ujęciu ogólnopolskim z perspektywy ekonomicznej. Jest dobrze?
Jeśli tak, chodzi o wskaźniki i wszystkie rzeczy? Na statystyki, to jak najbardziej.
Nic się nie zmienia, tak? Mimo, że sytuacja jest dynamiczna.
Nawet
tak?
zmienia się pozytywnie, tylko że to też jest tak, że otoczenie jest pozytywne. My na przykład mamy nieduży deficyt, no bo poniżej 3% PKB, ale jak przyjrzymy się w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, to już jesteśmy raczej z tyłu. Tym bardziej, że są państwa, które mają nadwyżki. No my też mieliśmy nadwyżkę jeszcze niedawno, jeżeli patrzyliśmy rok do roku. Natomiast rozmawiałem nawet z taką osobą z Ministerstwa Finansów, która wręcz się dziwiła. Mówi, takie dobre faktycznie są te statystyki. My widzimy, że wprowadzamy różnego rodzaju rozwiązania, które mają temu służyć, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tyle na przykład wpływu z VAT-u będzie. Ja słuchałem dokładnie przemówienia pana wicepremiera Morawieckiego odnośnie budżetu na następny rok, no to faktycznie te statystyki wyglądały fantastycznie.
No, pożyjemy, zobaczymy, jak
tylko,
mówią niektórzy,
bo czasami... Mówi się, że statystyki nie oszuka, albo się mówi w zależności od tego, jak się je przedstawi i które dane się weźmie pod uwagę, no to można je podrasować. Tylko, że...
A jak wytłumaczyć...
Tylko, że tak naprawdę każdy rząd, jeżeli przedstawiał dane statystyczne, to próbował je przedstawiać w sposób pozytywny dla siebie.
Oczywiście, a jeśli one są w miarę korzystne, to robi się to tak, żeby przedstawiać je już w ogóle w samych superlatywach. No to jak wytłumaczyć przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju, a weźmy mieszkańca Słubic, że jak przejdzie przez most i pójdzie do marketu, to kupi masło taniej niż w Polsce. No tyle, że będzie musiał mieć euro, chociaż chyba w Słubicach nawet w niektórych sklepach można
płacić. No z masłem jest dziwnie, bo to tak naprawdę też ceny ogólnoświatowe masła drożały gdzieś tam spożycie i w Stanach Zjednoczonych.
Tego właśnie ludzie nie mogą zrozumieć, że u nas mamy tak rekordową cenę, tak, a no idealnym sytuację mają ci, którzy mieszkają w tych obszarach przygranicznych, przechodzą przez granicę, zresztą Niemcy robią to samo, do nas przychodzą po jedne produkty, my chodzimy tam po inne.
My podobną sytuację mieliśmy kiedyś z cukrem, pamiętam, że ten cukier u nas bardzo podrożał i robiono zakupy, nawet handlowano, kupowano w Niemczech i tutaj
i
na
sprzedawano
z zyskiem. To oczywiście był okres taki jakiś pewien, który się skończył, bo cukier jest czymś, to jest inaczej niż masło, bo cukier jest czymś, co się nie psuje raczej, można go kupić więcej. Jeżeli się go kupi więcej, to raczej się go nie zużywa więcej, no i wtedy za jakiś czas już popytu nie ma.
No z masłem jest
inaczej. Z masłem jest inaczej i tutaj ewentualnie może zmniejszyć się popyt, bo chyba jednak tak mi się wydaje, jeżeli spojrzymy za jakiś czas statystyki, to to masło będzie nieco mniej spożywane, bo wiele różnego rodzaju substytutów, czyli margaryna, czy nawet jakieś serki topione, okazują się znacznie tańsze, aniżeli masło.
I ludzie z tego korzystają, no nie ma się co dziwić.
Tak, także nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że po jakimś czasie nagle zaczną być robione akcje promocyjne i to masło będzie się, cena masła będzie się zmniejszała.
No, małym prawdopodobieństwem jest to, że nagle jakiś artykuł takiej pierwszej potrzeby, nazwijmy to, jak masło winduje swoją cenę i utrzymuje ją przez lata na takim poziomie właściwie chyba nigdy się tak nie zdarzało, nawet jeśli jakieś artykuły konkretne.
Tym bardziej, że jeśli chodzi o masło, to masło już od jakiegoś czasu drożeje. Wydawało się, że to już jest jakiś taki bombel spekulacyjny, ale nie. Kolejny miesiąc i kolejne podwyżki.
No, zobaczymy. Najwyżej można nie jeść masła, to też podobno.
Albo zmniejszyć ilość spożywanego masła.
Podobno zdrowsze. Zbigniew Binek, doktor Zbigniew Binek, Uniwersytet Zielonogórski i Klub Radnych Zielona. Razem dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.